570 zł. I mówimy tutaj o cenach za dobę w ramach tygodniowego pobytu hotelu od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniem lub wyżywieniem.
A dużym powodzeniem cieszą się tradycyjnie Grecja i Hiszpania. Czas na temat weekendu. Tego FM 41% Polaków zadeklarowało lekturę co najmniej jednego tytułu książki w tym roku. Tak wynika z niedawnego raportu Polityki Insider oraz Porozumienia Wydawców Książek. Zdaniem autorów dokumentu Polska stoi przed decyzją, czy i w jaki sposób regulować rynek książki, tak by w efekcie zwiększyć poziom czytelnictwa oraz pomóc branży. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
Polska nie weszła na ścieżkę rozwoju czytelnictwa, komentuje Adam Szaja, twórca Smaku Książki, bloga i kanału poświęconego literaturze, podając takie dane z raportu.
W 2024 roku w gospodarstwach domowych na jedną osobę na książki rocznie przeznaczaliśmy 24 zł. Nie 240, tylko 24 zł na osobę, co jest dramatyczną kwotą.
Jak sprawić, by poziom czytelnictwa wzrósł? Mój rozmówca przekonuje, że czytelników musimy sobie wychować.
Tak jak w Skandynawii dzieci przychodzą do biblioteki i wiadomo, nie po to, żeby czytać, bo czytać jeszcze nie potrafią, ale żeby przebywać wśród książek, żeby bawić się wśród książek.
Na koniec warto przypomnieć słynne zdanie Wisławy Szymborskiej. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
A więcej na ten temat można poczytać na portalu togfm.pl. Kolejne informacje o 12.20, a już teraz pogoda. Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie. Możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, przez 21 w Gdańsku, 23 w Poznaniu i Białymstoku, 24 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 25 w Krakowie i Warszawie, 26 w Rzeszowie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, miejscami porwisty.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12.06, czas najwyższy rozpocząć niedzielny magazyn Radia TOK FM. Natalia Banaczek, Jana Cech, kłaniają się Państwu także. Szybciutko opowiem o tym, co dzisiaj w programie. Najpierw łączenie z Przemysławem Pozowskim z Radia TOK FM, który jest na kortach Rolanda Garrosa. Później o pielgrzymce papieża Leona XIV do Hiszpanii. Będzie o Dniu Oceanów. Donald Trump i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które rozpoczynają się już za kilka dni. To kolejny temat już po godzinie 13. Życie w Umbrii i opowieść Bartka Kierzuna na ten temat. Po 13.20 będzie z nami także dr Agnieszka Bryc, która opowie o tym, co dzieje się na wschodzie, jak to implikuje na Polskę. Życie w zdrowiu po godzinie 14, AI w medycynie, profesor Karol Połom, a także spotkanie chirurgów okulistów polskich w Krakowie, profesor Robert Rejdak. Przemek Pozowski jest już z nami. Przemku, dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry, Przemku, witam serdecznie ciebie i słuchaczy.
Ponieważ bardzo lubię przekaz z imprez sportowych, wydarzeń, które dotykają nas bezpośrednio w dwóch formatach, czyli taki pierwszy na gorąco, czego nasi słuchacze byli świadkami w ciągu ostatnich dni, kiedy mieliśmy specjalnie dla nich programy traktujące o wyczynach Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa, i tak na chłodno, kiedy można już z dystansu spojrzeć na to wszystko. Myślę, że jesteś już gotów na tę drugą wersję.
Na pewno, tym bardziej, że już też w końcu to jest dzisiaj taki pierwszy dzień, gdzie mogłem troszeczkę zwolnić i mam te dwie godziny czasu, więc nie mówię do ciebie i do państwa teraz z kortów Rolanda Garrosa, tylko jeszcze robię to, co pewnie też robią ci Polacy, czy generalnie turyści, którzy przyjeżdżają do Paryża na Rolanda Garrosa, ale chcą trochę tego Paryża zobaczyć. Są świetne wystawy, Matisse, Nan Goldin w Grand Palais, gdzie nasze zawodniczki zdobywały w szermierce medal olimpijski, bo Grand Palais wtedy było przecież areną igrzysk w Paryżu 2 lata temu. No a teraz tutaj już standardowa działalność, czyli wystawy, więc z jednej wyszedłem, teraz porozmawiamy, na drugą wrócę i idę dopiero na korty, tam krótkie spotkanie jeszcze z Mają Chwalińską, a potem męski finał.
Ten twój regularny pobyt w Paryżu owocuje z każdą korespondencją. Nikt tak pewnie w naszym radiu nie potrafi powiedzieć Grand Palais, jak ty to zrobiłeś przed chwilą.
Tak, ale nie każ mi wymawiać nazwisk francuskich tenisistek wszystkich z drugiej, trzeciej setki, bo tego się jeszcze nie nauczyłem, tym bardziej, że tam się zdarzają też bardzo skomplikowane nazwiska.
Tak, widziałem na antenie Eurosportu, jak zagraniczni eksperci, także były gwiazdy tenisa, usiłowały wymienić nazwisko Maji Chwalińskiej. Czy nie ma już z tym kłopotu? Nikt właściwie na świecie?
No, jak jest wywoływana na konferencję prasową, to można powiedzieć, że to nie jest z polskim akcentem jeszcze perfekcyjnie mówione, ale Aryna Sabalenka, jak odpadała, była jeszcze pytana ciągle o Maję Chwalińską, to się z tym zmagała, więc no zmagają się jeszcze z tymi polskimi nazwiskami, z nazwiskiem Maji Chwalińskiej też ludzie, natomiast są przyzwyczajeni już trochę do Świątek, bo to przecież też jest nazwisko, które nie jest łatwe do wymówienia dla czy Francuzów, czy Anglików, czy kogokolwiek z tych organizatorów najważniejszych turniejów na świecie.
Czy bezdyskusyjnie Maja Chwalińska została wybrana największym odkryciem całego turnieju bez podziału na kategorie męska-żeńska?
Na pewno. To jest sensacja tego turnieju. Ja już gdzieś wspominałem, ale mogę powtórzyć, że nawet jak rozmawiam z dziennikarzami, którzy są oczywiście jakby czy byli z meczu na mecz bardziej zainteresowani, to troszeczkę było tak, że jej pierwsze konferencje prasowe były dla garstki polskich dziennikarzy, nawet nie w jednej z trzech sali konferencyjnych, bo każda z nich ma odpowiednią wielkość. Oczywiście ta główna to jest miejsce, w którym regularnie przesiadywali Rafa Nadal, Nowak Dżokowicz, no i ci najwięksi, Iga Świątek również. Ta trzecia sala jest już taka na kilkanaście, może 20 osób, natomiast Maja Chwalińska na początku turnieju spotykała się z nami tylko w tak zwanym interview area wokół roślinek, które tam w biurze prasowym są i w takich właśnie krzakach żeśmy sobie ucinali pogawędki w kilka dosłownie osób i oczywiście tylko po polsku, to jak już było po finale, to oczywiście tłum dziennikarzy na konferencji prasowej, niektórzy też nas zaczepiają, jak dziennikarz Bilda niemieckiego i mówi właśnie o tej Maji Chwalińskiej w samych superlatywach, jak to bardzo mu się podoba jej gra, ale też jak właśnie jest fajna i otwarta na tych konferencjach prasowych, naturalna, dostępna dla mediów. Mówi, zazdroszczę ci pracy na tym Garosie, bo przecież cały team jest dla was tutaj bez żadnego problemu i rzeczywiście tak jest, a to jak wiemy nie jest standard przy wielkich wydarzeniach sportowych.
Jakieś reminiscencje po wczorajszym finale?
Szkoda, że trwał tak krótko, bo to jednak było w sumie, jeżeli chodzi o sam mecz, tyle praktycznie co pierwszy set półfinału z Dianą Schneider. Tam było 78 minut, to bodaj 82 czy 83. Szkoda, że Maji zabrakło już, myślę, trochę sił i to zmęczenie turniejem dało sobie znać właśnie na etapie finału, bo stres chyba mniej, mam wrażenie. I oczywiście fajne obrazki, bo Polacy, którzy też się tutaj zjeżdżali, kupowali te bilety w ostatniej chwili, nawet czasem wcale nie tanie, bo taka standardowa cena to około 200 euro. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze więcej płacił, pewnie więcej też można było zapłacić, więc generalnie wspaniały turniej zakończony, nie na smutno. Maja mówiła, państwo słyszeli w informacjach być może ten dźwięk kilka minut temu, że troszeczkę sobie popłakała, bo każdy sportowiec jest zły, jak przegra ten finał. Ona ma świadomość tego, że dojście do etapu finału jakiegokolwiek wielkoszlemowego turnieju to wcale nie będzie taka prosta rzecz, więc jak się ma tą jedną szansę, nie wiem, może dwie kiedyś, może trzy w życiu, to chce się wygrać, ale tutaj też nie było specjalnie podejścia. Ja przez moment uwierzyłem przy 3-2, wiesz, jak wygrała pierwszy raz swój serwis, wcześniej dwukrotnie przełamując Mirę Andriewą i wcześniej dwukrotnie tracąc swoje podanie, to tak sobie pomyślałem, okej, może złapię ten rytm, może Rosjanka się zaraz zacznie denerwować, ściskać gromy w kierunku Conchity Martinez, swojej trenerki, byłej czołowej zawodniczki świata, też wygrywającej najważniejsze turnieje, ale nic takiego się nie stało. Świetnie biegała Mira Andrejewa, dochodziła do tych skrótów. Widać, że taktycznie też rozpracowali Maję Chwalińską. Była taka jedna akcja, gdzie Maja zagrała tego swojego skróta i spodziewając się, że Mira ledwo dojdzie, że odbije tę piłkę nad siatkę, gdzieś powiedzmy w karo serwisowej, już zrobiła dwa kroki do przodu, a Mira jakby nawet szczerze mówiąc nie patrząc na ustawienie Mai, miała gdzieś chyba zakodowane te wskazówki od trenerki, żeby grać pod koniec kortu, bo Maja często tak wchodzi, prawda, w kort po tym skrócie, więc już też, że zaczyna się to czytanie gry Mai coraz lepsze przez sztaby czołowych zawodniczek świata, a Mira Andriewa to jest czołowa zawodniczka świata. Pytanie, czy nie będzie zaraz pierwsza albo druga na świecie, prawda?
Wybierasz się już za chwilę, oczywiście kiedy zwiedzisz Grand Palais, na korty, by obserwować męski finał, ale zupełnie serio mówiąc, zaskakujący jest jego skład? Jak bardzo zaskakujący, bo to jest pytanie retoryczne.
Bardzo. Zwieriewa można się było spodziewać w finale, bo on dobrze grał w tym sezonie. No i to jest przecież światowa trójka. I oczywiście pod nieobecność Alcaraza. Ale potem nastąpiła cała historia przedziwnych wyników, bo Jannik Sinner, prowadząc 5-1 w swoim meczu we wczesnej rundzie, chyba dostał coś na kształt udaru, chociaż tego nigdy wprost nie powiedział i przegrał mecz właściwie wygrany, więc nie było jedynki, nie było dwójki światowej. Nowak Djokovic też odpadł z młodziutkim 19-letnim João Fonseca, więc po prostu wysypywali się ci zawodnicy z pierwszej dziesiątki jeden po drugim. Został Zwieriew i to niespodzianka nie jest, chociaż myślałem, że Mencik mu się bardziej postawi w półfinale. Troszkę też tam było problemów zdrowotnych w trakcie tego meczu dla młodego Czecha i ostatecznie zwycięstwo 3-1. No a drugi finalista to jest jeszcze bardziej kuriozalna sytuacja, bo ja w piątek rozmawiałem z Wojciechem Muzalem. O 18.30 mamy takie pięciominutowe mniej więcej wejścia w Sport 360. Opowiadałem mu o meczu legend, bo legendy tutaj też grały. Mats Wilander, John McEnroe. A ja zawsze na to chętnie popatrzę, przypomnę sobie te czasy, kiedy tenis oglądałem po raz pierwszy w życiu, bo to wtedy właśnie ci zawodnicy grali gdzieś tam pod koniec lat 80. Wróciłem do biura prasowego po tym, jak powiedziałem Wojtkowi, że zaraz jest półfinał Koboli Arnaldi, po czym usłyszeliśmy na głośnikach komunikat, że półfinał się nie odbędzie, bo Arnaldi musiał z powodu wirusa, choroby się wycofać. Potem zwołano taką konferencję prasową, usiedli jak w czasach COVID-u na dwóch końcach stołu. Włosy tenisiści, Arnaldi mówił, że po prostu próbował jeść, wymiotował, w nocy się zbudził, dreszcze i tak dalej. No i walczył, żeby wyjść na kort, ostatecznie tego półfinału nie zagrał, więc Koboli w finale bez grania półfinału. Chociaż no, akurat to jest oczywiście zawodnik z czołowej dwudziestki, tak, czy blisko dziesiątki, więc to też nie jest jakieś mega, mega zaskoczenie, że on jest w tej sytuacji, którą mamy. No ale sam skład finału, tak, to jest ogromne zaskoczenie. No i Zwieriew na pewno dzisiaj jest dużym faworytem, a on jeszcze, przypomnijmy, nie wygrał żadnego wielkiego szlema. Nie przepada za nim paryska publiczność, bo on się wykłóca o piłki, które gdzieś tam są sporne, każe pokazywać sędziemu jeden, drugi, trzeci raz, gdzie ten ślad był, kwestionuje to, więc bywa tutaj wygwizdywany, czy generalnie jego zachowanie się spotyka z dezaprobatą, więc myślę, że dzisiaj będą trybuny za Włochem.
To jest twój najciekawszy turniej wielkoszlemowy, na którym byłeś?
Myślę, że tak. Oczywiście nie umniejszam niczego i ze świątek, i emocje, które przeżyliśmy w Paryżu z udziałem Igi Świątek, rok 2023, bo wtedy byłem pierwszy raz i relacjonowałem to dla Radio Tok FM, zwycięstwo, rok 2024 z tym epickim meczem z Naomi Osaką, z bronieniem matchballi, ze zwycięstwem, jeszcze przed igrzyskami, euforia, ogromne emocje. Ten zeszły rok, gdzie się baliśmy, że Iga odpadnie szybko, a jednak dała radę, wygrała z fantastyczny mecz z Rybakiną. No ja tutaj mnóstwo wspaniałych meczów widziałem, łącznie z tym finałem. Przecież Alcaraz-Sinner, pamiętam, że łączyliśmy się bezpośrednio po nim, trwającym ponad 5 godzin, historycznym, najdłuższym w Roland Garros. Ale takiej historii, jaką napisała Maja Chwalińska, tak niesamowitej bajki, bo wszyscy to nazywają bajką, gdzie nie spojrzymy. Dzisiaj też czytałem prasę zagraniczną, L'Equipe, Marka, wszystkie te czołowe sportowe dzienniki z jakiegokolwiek kraju z Europy Zachodniej, no wszyscy używają tego samego słowa, że to była jakaś po prostu bajka Maji Chwalińskiej, niestety zakończona no, przegranym finałem, ale jednak wspaniała, godna serialu, jakiegoś dokumentu, nie wiem czego jeszcze, no i tylko tak naprawdę jedyne życzenie, które mam, to żeby Maja Chwalińska była w stanie tego typu wyniki powtarzać w najbliższych latach swojej kariery.
A ja mam takie życzenie, jeśli pozwolisz, to wyartykułuję je pod twoim adresem, byś był naszym gościem w audycji przy niedzieli o sporcie od godziny 19. Znakomitą część tego programu poświęcimy oczywiście Maji Chwalińskiej. Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, Radio Tok FM.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście słyszymy się w takim razie po 19 i dziękuję. Za teraz wracam jeszcze trochę zerknąć na tę wystawę.
Dobrze, wspaniałych doznań ci życzę. Jest 12.18, czas na informacje Radio Tok FM. Po nich będzie z nami Artur Kieruzal, korespondent Telewizji Polskiej w Hiszpanii, który opowie o pielgrzymce papieża Leona XIV do tego kraju.
Reklama. RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro!
Emocje rosną!
Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i TravistoFast.
Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Przez 11 miesięcy obowiązywania tymczasowych kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami skontrolowano ponad 910 tysięcy osób i 420 tysięcy pojazdów. W sumie wjazdu do kraju odmówiono blisko 650 cudzoziemcom, a zatrzymano 250 osób za próby nielegalnego przedostania się przez granicę. Wśród takich osób znajdowali się obywatele spoza Unii Europejskiej, m.in. Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki są najczęściej wskazywani jako liderzy polskiej prawicy, wynika z opublikowanego sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Jako lidera polskiej prawicy na prezesa PiS wskazało ponad 19% respondentów, a 19% na prezydenta Karola Nawrockiego. Zagrała dopiero trzeci raz w karierze w turnieju głównym Wielkiego Szlema i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać meczu o tytuł z Mirą Andrzejewą, a dziś ostatni mecz na tym turnieju po 14:00 finał mężczyzn. A więcej na ten temat powiemy w informacjach o 13:00, kolejne o 12:40.
Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12.22. Czas na kolejny temat w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Artur Kieruzal jest z nami, korespondent Telewizji Polskiej w Hiszpanii. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Od razu poczynię pewne zastrzeżenie, ponieważ jest pan w centrum wydarzenia, a te wydarzenia to pielgrzymka papieża Leona XIV do Hiszpanii. W każdej chwili naszą rozmowę będziemy musieli z rozmaitych powodów, no takich logistycznych, ale też i bezpieczeństwa, zakończyć. Natomiast póki możemy, rozmawiajmy. Dlaczego tak istotna jest pielgrzymka Leona XIV do Hiszpanii i w jakich kategoriach należy ją rozpatrywać?
No tutaj ci eksperci, dziennikarze, ale także watykaniści mówią, że to nie jest tylko religijne wydarzenie, to jest przede wszystkim wydarzenie społeczne i polityczne. Hiszpania jest krajem niezwykle spolaryzowanym. Ten podział, oś podziału przebiega przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie imigracji. Lewica i prawica już od dawna właściwie, to zresztą bardzo przypomina sytuację z polskiej polityki, nie jest w stanie nawiązać żadnego kontaktu, żadnego dialogu. Właściwie w tych kategoriach wielu Hiszpanów patrzy na słowa papieża, który często wspomina właśnie o tym, że czas najwyższy, aby zacząć ze sobą po prostu rozmawiać. Ten dialog w społeczeństwie i w polityce jest niezwykle ważny. Stąd te akcenty dotyczące także migracji, bo przypomnę, że ten plan papieski, który zaczął się w Madrycie, później przebiegnie przez Barcelonę, zakończy się na Wyspach Kanaryjskich. To jest miejsce, które jest w sposób no, dość mocny dotknięty właśnie problemem imigracji. Dziesiątki tysięcy osób narażają własne życie, aby przepłynąć Ocean Atlantycki z Afryki i dotrzeć do Wysp Kanaryjskich. Stąd to spotkanie między innymi właśnie z imigrantami, osobami, które udzielają im pomocy na Teneryfie i Gran Canaria. To będzie już to zamknięcie tej pielgrzymki, więc są trzy wymiary wizyty Leona XIV w Hiszpanii i wszyscy mają nadzieję, że te słowa, które także dzisiaj tutaj przecież padły, bo Leon XIV po raz kolejny przypomniał, że człowieczeństwo, że wiara chrześcijańska to nie jest tylko i wyłącznie modlenie się, to uczestniczenie w liturgii, ale przede wszystkim działanie. Te słowa padły dzisiaj w samym centrum Madrytu podczas tego chyba największego zgromadzenia religijnego w Hiszpanii od czasów Jana Pawła II. Mówi się, że ten proces, który właśnie teraz który jestem świadkiem, uczestniczy nawet 1 200 000 osób. Leon XIV wykorzystał w ogóle tę okazję, by skierować bardzo mocne przesłanie o odpowiedzialności za drugiego człowieka. To są najczęściej cytowane dzisiaj przez media hiszpańskie zdanie brzmi: nikt nie może klękać przed Panem i gardzić swoim bratem. A to jest dosyć częsta postawa osób, które deklarują się gorliwymi katolikami, którzy spędzają godziny w kościołach, a swoim takim codziennym życiem właściwie nie dają świadectwa, że wierzą w Boga. Przypomniał też, że to chrześcijaństwo nie może ograniczać się do tylko i wyłącznie modlitwy, o czym mówiłem chwilę temu, czy jakichś religijnych deklaracji. Tutaj nie słowa, a czyny są bardzo istotne. Więc to jest bardzo istotne, wydaje mi się, w tej pielgrzymce. Pytanie tylko, czy ludzie i politycy, którzy uczestniczą w tych spotkaniach z papieżem, trudnie, bo muszę przyznać, że rzeczywiście, gdzie papież się pojawia, tam są olbrzymie masy ludzi słuchające go. Czy do nich dotrze po prostu treść przez niego wymawiana?
Papież Leon XIV wpisuje się w tę tradycję odwiedzania Hiszpanii przez głowę Kościoła katolickiego. Jan Paweł II był 5 razy, Benedykt XVI kontynuował tę tradycję, były 3 razy. Papież Franciszek ani razu nie zawitał do Hiszpanii. Natomiast jest jeszcze jedna obawa, przygotowując się do tej rozmowy, zaglądałem i tłumaczyłem sobie, bo nie znam tego języka, artykuły temu poświęcone i tam wybrzmiewała taka obiekcja, czy aby amerykański duchowny jest w stanie zrozumieć Europę, a może już ją rozumie dość dokładnie, a może właśnie ta pielgrzymka też jest właśnie ku temu, by tę wiedzę poszerzać, a tę percepcję nieco zmieniać.
Tak, to jest pytanie, które w Hiszpanii bardzo często od początku tej pielgrzymki się pojawia. Leon XIV jest Amerykaninem, ale nie jest postrzegany właśnie jako taki typowy przedstawiciel amerykańskiego kościoła. Nie jest postrzegany jako nawet Amerykanin właściwie, bo przecież przez wiele lat pracował w Ameryce Łacińskiej, zna język hiszpański, dobrze rozumie problemy imigracji. nierówności społecznych, sekularyzacji, bo przecież Ameryka Południowa to nie jest, postrzegamy jako Polacy, Europejczycy, Amerykę Łacińską jako kraj, jako region świata bardzo katolicki, ale tam naprawdę dochodzi do olbrzymich zmian w tamtejszych kościołach. I to sprawia, że wielu Hiszpanów odbiera go raczej jako papieża takiego transatlantyckiego, co jest niesamowite określenie, ale w jego przypadku naprawdę bardzo prawdziwe, bo mamy te relacje transatlantyckie, polityczne, militarne, gospodarcze, a tu okazuje się, że mamy także religijne. Więc on jest właśnie postrzegany jako taki papież transatlantycki, a nie wyłącznie amerykański. Podczas dotychczasowych wystąpień w Hiszpanii on oczywiście unikał tematów, które najbardziej Europejczyków dzielą. Zamiast tego mówił na przykład o samotności młodych ludzi. Zresztą zwraca się do młodych ludzi najczęściej. Chyba na tym najbardziej mu zależy, bo widzi właśnie w tych młodych pokoleniach szansę dla ludzkości, mówiąc krótko. Więc mówił o kryzysie wspólnoty, odpowiedzialności za ubogich. Są to problemy bardzo obecne we współczesnej Europie, ale są to problemy generalne dotyczące w ogóle ludzkości, ale w Europie bardzo odczuwalne, trzeba przyznać. Jednocześnie nie wiadomo jeszcze, czy tak naprawdę rozumie tą europejską politykę w takim stopniu, na przykład jak rozumiał ją Jan Paweł II, Benedykt XVI, bo w przypadku na przykład jego poprzednika, Franciszka, ta europejska polityka była przez niego kompletnie niezrozumiana, co zresztą budziło też wiele kontrowersji. Na razie Leon stąpa po tym bardzo kruchym lodzie, bardzo ostrożnie, zdając sobie sprawę, że nie chce być uwikłany w politykę. Nawet przypomnę ostatnie napięcie, jakie miały miejsce w przypadku krytyki Leona przez amerykańskiego prezydenta, jego administrację. On też odpowiadał bardzo dyplomatycznie, ale odpowiadał, że nie będzie wchodził w dyskusję z amerykańskim prezydentem. Więc stroni od polityki, ale polityka nie stroni od niego. Jednocześnie też nie można na razie powiedzieć, że Leon XIV w ogóle wydaje się te problemy społeczne i kulturowe europejskie. Pytanie, które myślę pozostaje cały czas otwarte, brzmi, czy po prostu on będzie potrafił wpływać na europejską debatę publiczną równie skutecznie, jak robił to Jan Paweł II, bo akurat w przypadku tego papieża odniesień do Jana Pawła II jest całkiem sporo. Tu zresztą, jeśli media porównują jakieś wydarzenia związane właśnie z papieżem, to od razu pada to porównanie. Gdy Jan Paweł II był, to była tutaj gorączka papieska, czy ona się powtórzy w przypadku Leona i tak dalej, i tak dalej. Dla wielu obserwatorów właśnie Hiszpania jest takim pierwszym poważnym testem odpowiedzi na te wszystkie pytania, które chwilę temu zadałem. Na razie Leon pokazał tym, że wczoraj zgromadził około 600 tysięcy młodych ludzi w jednym miejscu w Madrycie, co nie zdarza się, właściwie nie zdarzyło się nikomu oprócz Janowi Pawłowi II wcześniej. Dzisiaj zgromadził ponad 1 200 000 osób w centrum Londynu, co nie zdarzyło się żadnemu innemu papieżowi oprócz Janowi Pawłowi II, więc wydaje mi się, że mamy do czynienia właśnie z papieżem, który na razie te punkty, które Europejczycy wystawiają, spełnia, ale przed nim oczywiście pytań lista jest bardzo długa.
To jeszcze jedna kwestia. Odwoływałem się do poprzednich pontyfikatów. Znacząco i bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja migracyjna. Ten kryzys jest coraz dotkliwszy, coraz bardziej widoczny. To też zmienia podejście, także to retoryczne, Stolicy Apostolskiej do zjawiska.
Tak, papież podkreśla to bardzo często, kwestie migracji i on też zauważa, że to jest problem. Zresztą ja miałem wczoraj okazję porozmawiać z młodymi Hiszpanami, którzy przyszli go powitać pod Pałacem Królewskim. Wydawali się ludźmi zaangażowanymi w ogóle w Kościół, czyli bo modlili się, więc to nie byli przypadkowi ludzie, którzy tam przyszli. Zresztą nie można było tak przypadkiem po prostu tam wejść. I chwilę z nimi rozmawiałem i właśnie zapytałem ich, jaki jest ich właściwie problem, z którym oni się jakoś mierzą. I tam nie było mowy o braku pracy, o zainteresowaniach, braku zainteresowań czymś ciekawym. Oni mówili, że oni boją się, że Hiszpania za 20 lat nie będzie już Hiszpanią, że to będzie po prostu kraj, który będzie przypominał raczej Afrykę. Więc mówimy tutaj o poważnych problemach, które dotyczą nie tylko tak zwanych dorosłych, ale także młodzi ludzie. Ale on 14 nie mówi o migracji wyłącznie jako o problemie bezpieczeństwa czy polityki, tylko że on patrzy na nią przede wszystkim przez pryzmat samego człowieka. To bardzo często podkreśla. Pytanie tylko właśnie, czy ci ludzie, którzy widzą ten problem, czy będą dostrzegać w migrantach drugiego człowieka, czy tylko i wyłącznie to zagrożenie, które wbucha właściwie z każdego zakątka mediów społecznościowych. Podczas tej wizyty w Hiszpanii, w ogóle przygotować do spotkania z migrantami na Wyspach Kanaryjskich, papież też podkreślał, że za tymi wszystkimi statystykami, które mówią, ilu migrantów przybyło, ilu odesłano, ilu się zaaklimatyzowało, czy wtopiło w to społeczeństwo, stoją po prostu konkretne osoby, ludzie uciekający przede wszystkim przed wojnami, przed prześladowaniami, ale także przed biedą i to, co jest istotne, przed skutkami zmian klimatycznych. I to jest coś, co stoi w sprzeczności z ludźmi, którzy paradoksalnie mówią, że są katolikami właśnie. Oni nie wierzą w te zmiany, oni odrzucają te zmiany, więc pytanie, jak oni posłuchają tych słów, które Leon XIV to już tutaj będzie cały czas wymawia.
To jeszcze zapytam o to, jak wyglądają ulice Madrytu, jak generalnie wygląda Hiszpania na czas wizyty papieża.
Widać, tutaj czuć rzeczywiście atmosferę wizyty papieskiej, bo okna w centrum Hiszpanii są ozdobione papieskimi flagami, wszędzie dominuje tutaj ta barwa żółta, ludzie na taksówkach, wstążki można zauważyć. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy Madrytu żyją tą wizytą, bo przecież Madryt, jak mówiłem, Hiszpanie to jest naród bardzo... który odszedł od religii katolickiej. Zaledwie 20% Hiszpanów przyznaje, że regularnie uczestniczy w nabożeństwach. Ale jest tutaj masa ludzi, która nie chodzi regularnie do kościoła, ale uczestniczą w tych wydarzeniach, choćby z ciekawości, szukając być może jakiejś inspiracji. Więc te nastroje są pozytywne. A to, co odróżnia tę pielgrzymkę od wielu pielgrzymek, na przykład, które mieliśmy okazję widzieć w Polsce, to, że tutaj widać autentyczną radość, w sensie takim, że ludzie reagują bardzo spontanicznie, być może dlatego, że to Hiszpania, ale jest rzeczywiście tutaj sporo radości, uśmiechu. Ludzie chcą czerpać z wizyty papieża jak najwięcej i to skupienie, które czasami się pojawia, ono oczywiście pojawia się w odpowiednich momentach, ale dominuje rzeczywiście ta latynoska radość.
Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas, za tę korespondencję, mimo nie najłatwiejszych warunków, ale tak umawialiśmy się, że w pewnym momencie będziemy naszą rozmowę kończyć. Artur Kieruzal, korespondent Telewizji Polskiej w Hiszpanii, będący na miejscu, śledzący pielgrzymkę papieża Leona XIV do tego kraju, był z nami. Jest 12:36 za pół minuty. Po informacjach, na które Państwa teraz zapraszam, powinien być z nami dr Konrad Skotnicki, znany jako doktor z TikToka, popularyzator nauki. Jak sam siebie przedstawia, zasłużony bojownik w walce z dezinformacją w internecie, co myślę, że jest dość istotne, bo możemy być pewni wiarygodności jego przekazu. Opowie o pewnej misji nasz gość, a to w związku z przypadającym na jutro Światowym Dniem Oceanów. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. To jest Niedzielny Magazyn.
Listy czyta twój głos. Ufałam ci nieustannie. Wczoraj przeminął rok. Niesie mnie miasta szum bezwładnie. Strasznie pusty ten dom. Splecione jak w baśni palce. Może zrobiłam błąd. Niesie mnie miasta szum.
Reklama.
Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki na jutro zwołał spotkanie kapituły Orderu Orła Białego. Członkowie mają rozmawiać o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię UFA. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w centralnej, północnej oraz południowej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami wód. Zakopane liczy na powrót turystów z krajów arabskich po wznowieniu bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską a Arabią Saudyjską. Przedstawiciele branży podkreślają jednak, że sezon letni z tego kierunku może być słabszy niż przed rokiem. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 13.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Kolejna odsłona niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, a naszym kolejnym gościem jest dr Konrad Skotnicki, znany jako doktor z TikToka, popularyzator nauki, ale także zasłużony bojownik w walce z dezinformacją i głupotą w necie. Tak się pan przedstawia, dlatego zrobiłem dokładnie to samo. Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Taki opis pańskich zajęć codziennych panu odpowiada? Zwłaszcza ta ostatnia część, myślę, jest bardzo interesująca.
No to jest ciekawe, bo ja nigdy nie myślałem o sobie, tworząc swoje treści, że to będzie walka z dezinformacją. Bardziej miałem jednak w głowie popularyzowanie nauki i opowiadanie o tym, jak ona jest ciekawa, ale potem trochę mam wrażenie, że internet wepchnął mnie też siłą w tą stronę związaną z debunkingiem i opowiadaniem o tym, co jest nieprawdą. Więc myślę, że teraz to już jest tak, adekwatny opis.
Już jutro obchodzimy Światowy Dzień Oceanów i trudno mi nawet sobie wyobrazić, jak te obchody będą przebiegać. Natomiast ma to związek także z pańską działalnością, a także ekspedycją, którą pan obserwuje z bliska.
To prawda, zgadza się. Jako jedyna osoba z Polski zostałem zaproszony przez naukowców związanych z Fundacją Greenpeace na taką, do bycia częścią takiej dużej wyprawy, która jest podzielona na kilka etapów, której celem jest między innymi zbadanie głębin oceanicznych w okolicach Oceanu Arktycznego, niedaleko Norwegii. To są takie obszary, w których występują kominy hydrotermalne, czyli takie miejsca, w których przez pęknięcia skorupy ziemskiej kilka kilometrów w ogóle pod dnem oceanu, skąd wydobywają się ciepłe i bardzo bogate w różne minerały i związki wody, które prawdopodobnie były miejscem, w którym narodziło się życie na Ziemi. To jest jedna z hipotez, więc to jest bardzo ciekawa wyprawa. Więc tak, tam dużo rzeczy się bada, nie tylko te kominy hydrotermalne. Natomiast oceany są tak fascynujące i tak niesamowite, że oczywiście to jest tylko jakiś malutki wycinek tego, co można tam zbadać.
A gdzie ta ekspedycja przebiega, gdybyśmy sobie zechcieli to wyobrazić i umiejscowić na mapie?
Tak, to jest taki obszar, który się nazywa Banana Hall i on jest, rzeczywiście ma kształt banana i on jest na północny zachód, powiedzmy, od Norwegii. To jest taki ogromny obszar. Ja teraz aktualnie znajduję się w Bergen. To jest miejsce, do którego ten statek badawczy, który spędził około miesiąca tam na głębokim oceanie, badając to wszystko, co się dzieje pod powierzchnią wody, więc do Bergen on wraca, natomiast rzeczywiście spędził tam miesiąc i to, co naukowcy głównie tam robili, to robili takie nurkowania za pomocą zdalnie sterowanego robota, takiej łodzi podwodnej. Nurkowania na głębokość kilku kilometrów, czasami to się zbliżało do ponad 3-3,5 kilometra pod powierzchnię wody, więc to jest nieprawdopodobna głębokość. To jest prawie pół Mount Everest, więc do połowy można by było zalać tą głębokością oceanu Mount Everest. I ten zdalnie sterowany robot robił kilka rzeczy. Jedną z rzeczy było nagrywanie tego, co się tam znajduje, bo oczywiście mamy tak mały procent zbadany w sensie, że widzieliśmy mały procent dna oceanicznego i takich głębin, że właściwie każde takie nurkowanie sprawia, że jesteśmy w stanie odkryć jakieś kompletnie nowe ekosystemy, kompletnie nowe organizmy, więc podczas nurkowań, z których też były live streamy, które ja też streamowałem na swoich mediach społecznościowych, zaobserwowano bardzo dużo ciekawych organizmów, które teraz będą analizowane i być może klasyfikowane. Więc to była jedna rzecz. Druga rzecz to było też oczywiście pobieranie próbek z tych osadów, które tam się znajdują, ale też próbek z organizmów, które tam żyją, próbek gąbek, żeby zbadać też DNA, bo DNA jest jakimś takim jednym z istotnych narzędzi teraz badania, co w ogóle znajduje się tak głęboko w oceanie. Więc to były bardzo różnorakie zadania. No i dużą częścią oczywiście tego też jest komunikacja i popularyzacja tych wyników, za co ja już jestem odpowiedzialny przynajmniej ze strony polskiej w tej wyprawie.
Dlaczego to miejsce, pan podkreślił jego walory z punktu widzenia badacza, ale dlaczego to miejsce jest tak szczególne także dla tych, którzy niezawodowo parają się badaniem oceanów?
No to miejsce jest szczególne też pod kilkoma względami. Jest według mnie szczególne mitycznie, to znaczy jest to prawdopodobnie nie miejsce, w którym, znaczy w tym miejscu przynajmniej, w 2009 roku, o ile pamiętam, albo w 2008, norweski zespół naukowców odnalazł właśnie to pole kominów hydrotermalnych i tam w osadzie znaleziono organizm, który jest spora szansa, tak mówi jedna hipoteza, jest jednym z naszych pierwszych przodków, to jest taki mikroorganizm archeon, trudna nazwa, natomiast to jest jednokomórkowy organizm, z którego być może cała gałąź życia, w której znajdujemy się, my, wszystkie zwierzęta, rośliny i grzyby się narodziła, więc to pod tym względem jest ultra fascynujące. No ale oczywiście też jest wzgląd ekologiczny i związany z ochroną środowiska, no bo rząd Norwegii kilka lat temu rozpoczął pracę nad przyszłym kopaniem w tych głębinach, najprościej mówiąc, to znaczy wydobywaniem różnego rodzaju minerałów z dna oceanicznego. To jest teraz coraz szybciej rozwijająca się potencjalna gałąź pozyskiwania surowców, więc niestety takie górnictwo głębinowe może niszczyć te obszary, zanim jeszcze w ogóle je zbadamy, zanim poznamy te wszystkie organizmy, z których mogło wyewoluować życie na Ziemi, zanim obejrzymy te wszystkie piękne ośmiornice, które tam żyją, czy te piękne gąbki, które tam żyją, to może ono ulec całkowitemu zniszczeniu, więc to też jest ta część, przez którą wiele osób mogło się zainteresować właśnie tym obszarem i to jest też część tej wyprawy, nie tylko badania naukowe, ale też opowiadanie o tym, jak cenne i jak bardzo niezbadane i niepoznane są jeszcze dna oceanów i głębokich mórz i że one wszystkie wymagają ochrony od nas wszystkich, żeby nie zostały zniszczone zanim nie wyciągniemy z nich jakichś wspaniałych odkryć naukowych. No i to też jest oczywiście jakaś tam część, w którą trochę każdy się może zaangażować, nawet w tak prosty sposób, jak podpisanie petycji na stronie chrońmygłębiny.pl, gdzie właśnie zbieramy podpisy pod petycją, żeby objąć głębokie oceany i dna oceaniczne no większą ochroną niż teraz są, bo teraz w wielu miejscach nie są objęte żadną ochroną.
Gdyby pan zechciał powiedzieć, jakich narzędzi używacie do dokumentacji? To są kamery zewnętrzne, nie wiem, wpuszczacie w kierunku dna kamery podwodne, które rejestrują, co dzieje się w głębinach i co udało wam się już zarejestrować?
Tak, więc ten cały ten łazik, ta łódź podwodna jest wielkości mniej więcej samochodu dostawczego, powiedzmy, i jest, oczywiście ma napęd, ma bardzo dużo kamer z wielu stron zamontowanych, ma też oświetlenie, no bo pamiętajmy, że mniej więcej poniżej kilometra pod powierzchnią wody już zapada całkowita ciemność, no a my jesteśmy 3,5-4 kilometry pod wodą, więc tam panuje absolutna ciemność, więc oczywiście nie da się nic zobaczyć, jeżeli nie będzie to miało oświetlenia. I co też ciekawe, ta łódź podwodna ma zdalnie sterowany taki chwytak właśnie do pobierania próbek. Jeżeli trzeba pobrać próbkę jakiejś gąbki albo próbkę osadów oceanicznych, to ten chwytak, to bardzo, bardzo fajnie widać na live streamach, bardzo polecam je sobie obejrzeć na YouTubie Greenpeace International, więc ten chwytak jest w stanie po prostu chwycić kawałek gąbki, a potem spakować ją do takiego pudełka, otworzyć sobie to pudełko, spakować do tego pudełka. Ja przypominam, że to wszystko się dzieje 3 kilometry od operatora pod ogromnym ciśnieniem i w absolutnej ciemności rozświetlanej tylko jednym światłem tego łazika podwodnego. I spakować tą próbkę, potem wydobyć ją na powierzchnię, żeby można było ją zbadać. Więc to jest, no to jest dość skomplikowane urządzenie, dlatego takich nurkowań w ogóle na świecie nie było i wciąż nie ma zbyt wiele. Natomiast no, każdy z nich jest absolutnie unikatowy, jeżeli chodzi o odkrycia.
Rozumiem, że później w zależności od tego, co zostanie wydobyte na powierzchnię, opisujecie to państwo jako badacze, dokumentujecie i tworzycie jakiś ogólny zapis tego, co udało wam się ustalić.
Tak, no więc na statku tym badawczym jest kilkoro naukowców i naukowczyń, którzy są specjalistami od bardzo konkretnych...
I czy, przepraszam, to jest jeden statek badawczy? Jak duża jest to jednostka, gdyby pan przy tej okazji o tym opowiedział?
Tak, to jest jeden statek badawczy, który stricte zajmował się tymi głębinowymi nurkowaniami i on ma, widziałem go na oko, nie mierzyłem i nie sprawdzałem, ile ma długości, ale powiedziałbym, że nie wiem, ze 100 metrów, w sensie jest ogromny, naprawdę, jeżeli się go widzi, to jest taki pełny, ogromny statek, który jest naprawdę nieprawdopodobne wrażenie robi. Więc i na tym statku są właśnie naukowcy, którzy zajmują się różnymi dziedzinami biologii morza i biologii oceanów, na przykład zajmują się ekosystemami albo zajmują się bardzo konkretnymi organizmami, na przykład są specjaliści od gąbek oceanicznych, które są bardzo ciekawymi istotami. No i nauka wygląda tak generalnie cała, nie tylko ta, że no, najpierw pobiera się próbki, potem te próbki się bada, no zależy pod jakim kątem. Być może pod kątem DNA, więc potem trzeba w laboratorium to DNA wyizolować, przeanalizować, spróbować przypisać ten organizm do jakiegoś miejsca na tym naszym drzewie ewolucji i sklasyfikować go jako albo nowy organizm, albo jakąś odnogę organizmów, które już znamy. Więc to jest jedna z rzeczy. Z tego oczywiście potem powstaną publikacje naukowe. Kolejna z rzeczy, jest też drugi statek, na którym ja się znajduję, bo na tamtym statku znajdują się naukowcy, którzy stricte są przypisani do tego, żeby robić te zanurzenia głębinowe. Natomiast drugi statek bardziej jest małym statkiem, jest obecnie zatrzymowany w Bergen w Norwegii i on zajmuje się głównie popularyzacją. Tam jest kilkoro twórców i twórczyń internetowych, influencerów z różnych krajów świata, między innymi ja z Polski. I ten statek głównie służy do tego, żeby tworzyć tam treści, ale też pokazywać ludziom, jak ten ocean wygląda na zewnątrz, bez głębokiego nurkowania, ale też na tym statku wykonywano jest taki mikrofon głębinowy, który też można zanurzać, oczywiście nie, tak na, nie na tak ogromne głębokości, ale ten mikrofon wyłapuje dźwięki zwierząt, które żyją w morzach i oceanach, na przykład różnych waleni, i dzięki temu też można szacować, jakie zwierzęta duże na tym terenie występują. Więc to też są dodatkowe badania naukowe, no ale ten statek, na którym ja jestem, on głównie jest o tym, żeby w prosty i zrozumiały sposób tłumaczyć te badania naukowe, które się dzieją na tym dużym statku, do ludzi, no bo według mnie i to, co też ja próbuję robić w internecie, tłumaczenie skomplikowanych badań naukowych i skomplikowanych odkryć na prosty do zrozumienia język, no jest absolutnie kluczowe.
No właśnie, bo też przygotowując się do tej rozmowy, natknąłem się na informację, że udało się już sfilmować ośmiornicę z uszami, uwaga, a także wysłuchać, jakim językiem porozumiewają się wieloryby.
Tak, więc jedno z tych filmowań, ja wtedy akurat robiłem live stream do swoich odbiorców tego live streama, który robili naukowcy z tego statku, i rzeczywiście to było nieprawdopodobne widzieć, jak ci naukowcy widzą na ekranach, jak pojawia się ta ośmiornica, to jest Dumbo Octopus, czyli rzeczywiście taka ośmiornica z uszami, ośmiornica Dumbo. To oczywiście nie są uszy, tylko płetwy, więc to, ale wyglądają totalnie jak uszy. I widzieć, to jest bardzo rzadkie zwierzę, więc widzieć to zaskoczenie na twarzy naukowców i tą absolutną radość, kiedy udaje się sfilmować takie zwierzę podczas badań naukowych, to jest absolutnie niesamowite. Więc no ewidentnie jakimś takim dużym highlightem była ta ośmiornica tych całych badań.
A co do języka?
A co do języka, to oczywiście dużo łatwiej jest badać walenie i wieloryby, natomiast to nie jest tak, że my rozumiemy język waleni lub wielorybów. Na razie wiemy, że języki różnych waleni są bardzo złożone i są na tyle złożone, że to nie jest tylko takie proste, przynajmniej według naszej obecnej interpretacji naukowej. To już nie jest po prostu wydawanie jakichś takich prostych komend, podpój do mnie, albo boję się, albo jestem głodny, tylko to są złożone struktury, być może nawet gramatyczne, których po prostu nie rozumiemy, ale bardzo przypominają język ludzki. Więc każde takie nagrania, które są potem analizowane, być może przybliżają nas powoli do tego, żebyśmy kiedyś poznali bliżej ten absolutnie niesamowity świat porozumiewania się wielorybów.
Bardzo dziękuję za tę fascynującą opowieść i też naszym słuchaczom nie muszę chyba dwukrotnie powtarzać, że warto sięgnąć do tego, co już udało się zdokumentować, między innymi przez pana, czyli doktora Konrada Skotnickiego, doktora z TikToka, popularyzatora nauki. Bardzo panu dziękuję, życzę powodzenia i dziękuję, że poświęcił nam pan swój czas, będąc daleko, daleko, w dalekiej zresztą Norwegii. Kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, do usłyszenia.
Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich zajmiemy się zbliżającym się mundialem w Stanach Zjednoczonych, ale nie w ujęciu sportowym, w ujęciu politycznym, ekonomicznym.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie Radio Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
Tok 7.
Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako nie, koalicjanci mniejsi.
Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie.
Komar. Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM.